Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
W dzisiejszej naszej audycji wrócimy do czasów wojny trzynastoletniej. Przypominam, to takie ważne wydarzenie XV-wiecznej historii Polski, także historii północy Europy, bo przypomnijmy, jest to wojna z Zakonem Krzyżackim, podczas której dochodzi do ważnej zmiany geograficzno-politycznej, czyli powrotu dużej części państwa krzyżackiego w obręb państwa polskiego. To jest też czas wielkiego buntu miast pruskich i przypomnijmy, że ta wojna zaczyna się od takiej deklaracji państwa pruskiego, stanów pruskich i miast pruskich, właśnie przejścia pod władzę polskiego króla. Także wojna trzynastoletnia to jest ten moment w historii, myślę, że zarówno Polski, jak i właśnie całej północnej Europy, który bardzo zmienia geografię i politykę tego obszaru politycznego. Dziś spróbujemy porozmawiać właśnie o tym okresie polskiej i krzyżackiej historii. Porozmawiamy też o Gdańsku, który odgrywa w tej całej historii bardzo ważną rolę. Przypomnijmy, że Gdańsk jest tym miastem, który stał się największym beneficjentem zwycięstwa polskiego w właśnie wojnie trzynastoletniej. Stał się najważniejszym portem i najważniejszym miejscem, gdzie to miasto się rozwijało i rzeczywiście port gdański stał się bardzo ważnym miejscem, w którym rzeczywiście zbiegały się wszystkie szlaki handlowe zarówno Królestwa Polskiego, jak i także połączonej w tym czasie z Polską Litwy. Także o tej historii będziemy trochę dzisiaj rozmawiali. Już za chwilę pojawi się mój gość. Będziemy z całą pewnością mieli okazję porozmawiać też o bohaterach tej wojny. Tutaj dzisiaj porozmawiamy o zapomnianym chyba pewnie trochę bohaterze, o ówczesnym burmistrzu gdańskim Hermanie Stargardzie, który zapłacił życiem za ową deklarację polityczną przejścia Gdańska do obozu królewskiego. Jest jedną z takich postaci, które odegrały bardzo ważną rolę w tym, tej reorientacji politycznej, która nastąpiła właśnie w latach wojny trzynastoletniej. Ja przypomnę, że była to historia, jeśli chodzi o Gdańsk, mająca swoje korzenie wcześniejsze. To też warto podkreślić, że jeszcze na przełomie XIV i XV wieku te myśli w wielkich miastach pruskich na temat tego, jak będzie wyglądała ich przyszłość polityczna, się pojawiały i wtedy także pojawiała się idea odejścia z państwa krzyżackiego, które stawało się coraz gorszym panem dla owych wielkich, rozwijających się miast północnej części dzisiejszej Polski, takich jak właśnie między innymi Gdańsk. Moim gościem jest dzisiaj Adam Koperkiewicz, długoletni dyrektor Muzeum Historii Miasta Gdańska. Dzień dobry, panie Adamie. Chcę spytać o Hermana Stargarda. Czy to jest postać, którą zapomniano z jakiegoś powodu, pana zdaniem?
Myślę, że jest to postać zupełnie zapomniana, ponieważ zdominowały wypadki odbiorcy gdańskiego i nasze pokolenia. Wypadki w Gdańsku po bitwie pod Grunwaldem, kiedy to krzyżacy zamordowali dwóch burmistrzów i jednego rajcę. Natomiast to, co działo się 100 kilometrów od Gdańska, w Gniewie, w mniejszej miejscowości, w mniejszym zamku, myślę, że nie dotykało to nas.
Oczywiście chyba trochę mieliśmy pecha, że jakoś nie wygrzebano tego Hermana Stargarda zaraz po wojnie, kiedy próbowano nieco spolszczyć te nasz krajobraz geograficzny i co pewien czas różnym miejscowościom albo różnym ulicom nadawano imiona osób związanych z tą historią. Przypomnijmy, że trochę też z tego powodu na przykład Leczkowa mamy, jakby to powiedzieć, upamiętnionego. Często zadajemy sobie pytanie, kim on takim był. Podobnie chyba trochę mamy z Barzyńskim, prawda? Mamy takie postaci, które czasów tego konfliktu polsko-krzyżackiego, prusko-krzyżackiego, tak to chyba trzeba też trochę określać, tych postaci się pojawiło. Herman Stargard takiego szczęścia nie miał.
Nie miał i dlatego wydaje się, że w tą taką bardzo mocną rocznicę,
piątkową.
Tak, trzy piątki, 555 lat od tych wydarzeń i jego tragicznej śmierci. Wydaje się, że warto przypomnieć nie tylko historię, nie tylko postawy, nie tylko osobę, która walnie przyczyniła się okresie do powrotu Gdańska i ziemi pomorskiej do korony polskiej, ale też jego postawę taką nieprzejednaną, twardą. Przecież mógł negocjować pewnie, mógł zmieniać poglądy, orientacje polityczne, obozy. Tymczasem aż tak okrutna śmierć świadczy wyraźnie o tym, że obstawał przy swoim, czyli
no to myślę, że
o tych
szczegółów jego życia i śmierci to my za chwilę przejdziemy. Za chwilę zrobimy sobie na razie krótką przerwę i wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że dziś rozmawiamy o Hermanie Stargardzie, burmistrzu Gdańska z czasów wojny 13-letniej.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj Adam Koperkiewicz. Rozmawiamy o Hermanie Stargardzie, burmistrzu Gdańska. No ale to może w takim razie jeszcze zacznijmy tę historię trochę wcześniej, bo mówimy, że do historii przeszli ci bohaterowie straceni po bitwie grunwaldzkiej, która była z całą pewnością dla zakonu krzyżackiego prawdziwym trzęsieniem ziemi, także takim politycznym. Często zastanawiamy się nad wynikiem tej bitwy. Ja cały czas domniemuję, że to fakt, że po tej bitwie istniało w zakonie krzyżackim takie głębokie przekonanie, że jest to owoc zdrady, no trochę coś na rzeczy chyba pokazuje. Jan Barzyński, przypomnijmy, chorąży chorągwi chełmińskiej, stracony po bitwie. Wypomniano mu wtedy właśnie to, że ta chorągiew skapitulowała podczas samej bitwy i że jego działania i w trakcie, i przed były tymi, które mogły osłabić państwo krzyżackie. Konrad Leczkow z całą pewnością też postać, jakby to powiedzieć, którą na właśnie tych nazwach ulic żeśmy sobie upamiętnili w Gdańsku. Osoba związana też z tamtym zamieszaniem. Rozumiem, że tak naprawdę te masowe represje nie doprowadziły do takiej sytuacji, że owi liderzy kolejnego buntu, który przychodzi w połowie XV wieku, jakoś osłabli w swoich staraniach. Odnoszę takie wrażenie, że istnieje w połowie XV wieku przekonanie, i to zarówno wśród części rycerstwa pruskiego, jak i wśród przedstawicieli wielkich miast, że dalsze przebywanie w państwie krzyżackim jest drogą donikąd i że Królestwo Polskie jest bardzo dobrym wyborem, prawda? To jest takie coś, co jest tym podłożem tego wszystkiego, co dzieje się w przededniu wojny 13-letniej.
No, trzeba cofnąć się jeszcze przed nawet czas bitwy pod Grunwaldem, bo bardzo rzadko pamięta się o tym, że już w 1397 roku, czyli na 13 lat przed bitwą pod Grunwaldem, rycerstwo zakonu krzyżackiego, pomorskiego pochodzenia, nie niemieckiego, założyło Towarzystwo Jaszczurcze. Założyło dlatego, że krzyżacy nie spełniali wielu swoich przyrzeczeń, nie stosowali się do nadanych przywilejów i wcale życie w państwie zakonnym nie było takie różowe nawet dla stanu rycerskiego. Nic dziwnego, że wielu rycerzy w pewnym sensie pokładało nadzieję w państwie polskim i w zwycięstwie Jagieły i wydawało się, że po tak spektakularnym zwycięstwie pod Grunwaldem, no właściwie zakon krzyżacki przestanie istnieć. No i stąd właśnie postawy prokrólewskie, projagiellońskie, wiele hołdów uczynionych królowi Jagielle. Gdańszczanie również taki hołd złożyli. No a potem, pomimo ogłoszonej przez krzyżaków amnestii, bo taką ogłosili, zemsta przyszła krwawa, bo najpierw stracili życie właśnie burmistrzowie Gdańska z jednym z rajców. Natomiast, tak jak pan redaktor wspomniał, dosięgnęła też zemsta założyciela tego Towarzystwa Jaszczurczego, Mikołaja Ryńskiego, który został zaproszony na zamek Grudziądzki 17 maja 1411 roku i też zamordowany. No więc jednak myślę, że strona krzyżacka używała dosyć radykalnych rozwiązań, jeśli chodzi o opór i opozycję. To się musiało zemścić, bo z jednej strony zła polityka ekonomiczna, a z drugiej strony zła polityka wobec poddanych. I dlatego pamięć o tych bohaterach i o tych osobach, które poniosły śmierć w imię właściwie pewnej wolności gospodarczej tak naprawdę. musiała budować następne pokolenia i musiały radykalizować i budować w nich refleksję. Nic dziwnego, że zaczęto się budować, bo przypomnę, że Krzyżacy nałożyli podatek funtowy od towarów, że nie stosowali się, jak powiedziałem, do przywilejów. Zabierali bezprawnie, zdarzało się, ziemię, spichlerze, browary, nawet barcie. No i co gorsza, pomimo, że każde z miast miało własne sądy, Krzyżacy nie respektowali wyroków tych sądów, wprowadzali własne. No więc dwutorowość pewnego rodzaju absolutny, powiedziałbym, autokratyczny.
Przy czym tutaj warto też podkreślić, że jeśli w wypadku rycerstwa ziemi chełmińskiej to słowiańsko-polskie pochodzenie odgrywa tutaj pewną rolę, to w dużej części ten bunt miał wyraźnie charakter i polityczny, i społeczny, i gospodarczy, niekoniecznie etniczny. To warto podkreślić, że owi mieszczańscy przywódcy byli właściwie bez reszty osobami niemieckojęzycznymi, że duża część rycerstwa pruskiego, które także uczestniczyło w tym proteście, była często rycerstwem pochodzącym z głębi Niemiec, mającym korzenie gdzieś w głębi państw niemieckich. Ale po prostu w momencie, kiedy doszło do takiej bardzo gwałtownej chyba zmiany politycznej w dziejach zakonu, kiedy duża część kosztów funkcjonowania tego państwa została przerzucona na z jednej strony rycerstwa, z drugiej strony na owe miasta, uznali oni, że po prostu dalsze funkcjonowanie w takim państwie jest nie do zaakceptowania, a Królestwo Polskie proponuje wolności i prawa, które są tam respektowane i które stały się dla dużej części Prus bardzo atrakcyjne.
No, trzeba pamiętać, że już 20 lat po Wiktorii Grunwaldzkiej w Elblągu dochodzi do zjazdu przedstawicieli stanów pruskich i tutaj wszyscy są zjednoczeni. Na tym zjeździe są przedstawiciele duchowieństwa, mieszczaństwa, rycerstwa. No i świadczy to o tym, że się właśnie poddani Krzyżacy zaczynają radykalizować. 10 lat później, w 1440 roku, znowu w Elblągu utworzono Związek Pruski, który miał właśnie za zadanie wymagać i wymóc na Krzyżakach pewnego rodzaju współpracę i normalność w stosunkach między tymi, którzy wytwarzają, a tymi, którzy nakładają podatki. Dla mnie to jest pewnego rodzaju podobna sytuacja do 70 roku i 80 w Gdańsku, kiedy właśnie zupełnie rozeszły się z sobą polityka władz komunistycznych, te, które prowadziły ekstensywną politykę gospodarczą, a tymi, którzy wytwarzali, ciężko pracowali. Też musiało dojść do po prostu rozłamu. I taki rozłam się pojawił i w średniowieczu, i w czasie, o którym mówimy, połowy XV wieku. Nic dziwnego, że Polska z swoimi przywilejami, z sejmikami, sejmami, z reprezentacjami różnego rodzaju stanów, no była takim państwem, które wydawało się bardzo nowoczesne i bardzo atrakcyjne dla tych stanów pomorskich, ciemiężonych, co tu dużo ukrywać, przez podatki, przez przepisy, przez różnego rodzaju zobowiązania.
Przypomnijmy zresztą, że na początku wiele wskazuje na to, że ta opozycja jeszcze stara się wpłynąć na władze krzyżackie, tak żeby one złagodziły tę swoją politykę. Zresztą Herman Stargard odgrywa pewną rolę w takich próbach negocjacji w tych latach po 1440 roku, a przed wybuchem samej wojny trzynastoletniej, ale okazuje się, że to ostrzeganie Krzyżaków, że ta polityka represji i ucisku gospodarczego prowadzi donikąd, nie odniosła większego skutku.
No właśnie, nawet ten sławny burmistrz gdański, przywódca opozycji Herman Stargard, też był lojalistą, też uważał, że władza jest władzą przede wszystkim. Pamiętajmy, że jest to średniowiecze. Wszyscy są zhołdowani, są suzereni i suwereni. Że jednak władza wtedy znaczyła o wiele więcej niż w tej chwili. była nadana od Boga. To byli jeszcze rycerze zakonni, którzy władali tym państwem, popierani przez papieży, popierani przez cesarzy niemieckich. No więc nic dziwnego, że jawili się jako no, jedyny ostateczny sposób rozwiązywania konfliktu. Ale jednak coś ciągle jest na rzeczy, coś ciągle się dzieje i wrze w tym państwie. Ja bym jeszcze przypomniał o tym, że Krzyżacy w czasie swojego szybkiego panowania założyli 1400 wsi i 27 miast. Głównie mieszkańcami tych wsi i miast byli Niemcy, w związku z tym sprowadzeni z obszaru Rzeszy.
Choć trzeba pamiętać, że podobny proces kolonizacji następuje także na ziemiach korony i tak naprawdę nie wyróżnia to specjalnie aż tak bardzo państwa krzyżackiego. Po prostu nadmiar ludności, która potrafiła dobrze uprawiać ziemię, był w tym czasie na terenie Rzeszy i stamtąd aż po Siedmiogród ciągnęli chłopi ciężkimi wozami ciągniętymi przez woły albo krowy i próbowali osiedlić się w miejscu, gdzie znajdą lepsze warunki życia.
Ale jednak mimo wszystko mieli pewnego rodzaju w sobie odczucie lojalności i odczucie poparcia Krzyżaków, bo o ile w pierwszej fazie powstania tego w połowie wieku XV, wszyscy prawie, że przechodzą na stronę Związku Pruskiego, to jednak później zaczynają się pojawiać postawy znowu lojalne wobec Krzyżaków, a niewiary też trochę w militarną siłę państwa polskiego.
To prawda, że kiedyś zresztą poświęciliśmy całą audycję przebiegowi wojny trzynastoletniej i muszę powiedzieć, że tutaj bardzo wyraźne było to, że ta podstawowa decyzja o przyłączeniu całego państwa pruskiego do korony i to, co się zdarzyło w tym momencie startu, zakładało, jak się wydaje, to, że praktycznie ta wojna będzie wojną błyskawiczną i że król Kazimierz Jagiellończyk jest na tyle potężnym władcą, żeby dokonać tej aneksji Prus właściwie z marszu. Okazuje się, że coś się zmieniło w kwestii militarnej. To też warto podkreślić, że rycerstwo, że się tak powiem, ochotnicze, które zwoływano poprzez wici na takie wyprawy, nie jest już najbardziej skutecznym sposobem wojowania, że pojawia się nowa idea wojska zaciężnego, które jest znacznie bardziej sprawne, ale wymaga też znacznie więcej pieniędzy na swoje utrzymanie. Za to można go używać przez cały rok, jeśli się oczywiście zapłaciło, a nie ma już tego, że dopiero po żniwach można wezwać rycerstwo, żeby chciało wojować albo przed żniwami, bo potem to już raczej nie będą chcieli. To jest taka zmiana, która właśnie w tym okresie wojny trzynastoletniej następuje i ona bardzo zmienia też, jakby to powiedzieć, ocenę sytuacji, czyli zmienia to, jak bardzo korona polska jest potężnym państwem. Ona się musi dopiero w trakcie tej wojny bardzo zmienić, żeby znowu odzyskać swoje siły i znowu pokazać to, że jest zdolna no już do aneksji nie całości Prus, ale większej jej części.
No rzeczywiście czasy się zmieniają. Zupełnie to inny czas jest wojny trzynastoletniej, a wojnę z zakonem, która tak pięknie została zakończona bitwą pod Grunwaldem. Tutaj przede wszystkim rządzą pieniądze. Tutaj rządzą żołnierze zaciężni. Już nie wystarcza pospolite ruszenie, nie wystarcza chęć i bojowość szlachty polskiej i odwaga. Pamiętamy o tej nieszczęsnej klęsce pod Chojnicami 18 września 1954 roku, która kompletnie zdominowała późniejsze lata wojny. Oczywiście, tak jak w wielu przypadkach znamy w historii, ci, którzy tą wojnę wywołują, zawsze liczą na błyskawiczny przebieg i szybkie, spektakularne zwycięstwa.
Tutaj co do tego nie ma wątpliwości, że to Stany Pruskie i król Jagiellończyk jest w tym wypadku siłą, która tę wojnę uruchamia i rozpoczyna.
Rozpoczyna, wywołuje wojnę, uzasadniony w ogóle specjalny taki akt wywołania wojny został doręczony Krzyżakom, więc dyplomatycznie też została ta sprawa konfliktu rozegrana prawidłowo, można by powiedzieć. Ale zapominają się wszyscy w tym, że wojna to są przede wszystkim możliwości gospodarcze. Zakon Krzyżacki już nie był u szczytu swojej potęgi gospodarczej. Pomimo wielu posiadłości, pomimo wydawałoby się prawidłowej gospodarki, ale to była gospodarka ekstensywna. I w związku z tym Polska, która się wspaniale rozwijała od czasów Kazimierza Wielkiego, osiągnęła niebywały wzrost gospodarczy, była tą stroną, która miała większe możliwości w zdobywaniu pieniędzy, a wojna to są pieniądze.
No właśnie, to prawda, że to wojna, która zdecydowała o największych sukcesach właśnie poprzez pieniądze, no ale właśnie o tych szczegółach powiemy za chwilę po krótkiej przerwie.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o Hermanie Stargardzie i o latach wojny trzynastoletniej. Moim gościem jest Adam Koperkiewicz. To porozmawiamy o tym trudnym okresie wojny trzynastoletniej, który następuje już po tym, jak okazuje się, że to nie na polach wielkich bitew się wojna ta rozstrzygnie, ale raczej w tych miejscach, gdzie składuje się złoto i pieniądz, będzie się to rozstrzygało. Na początku ci najemni żołnierze w służbie Zakonu Krzyżackiego odwracają nieco koleje tej wojny. Potem się okazuje, że Polska dysponuje też ogromnym potencjałem finansowym i na dłuższą metę to się okazuje, że właśnie Królestwo Polskie jest tym tworem politycznym, który jest w stanie bez zbytniego zadłużania się u owych najemników zebrać wystarczające środki, aby dokończyć ten sukces. Bardzo ważnym elementem tej układanki także finansowej i organizacyjnej są te do końca lojalne wielkie miasta z Elblągiem i Gdańskiem, bo tutaj przypomnijmy, że w tym toku tego odwrócenia się pewnych proporcji politycznych, no rzeczywiście część z tych miast przechodzi do obozu krzyżackiego. Przypomnijmy, że tu jest ten moment, kiedy rozchodzą się drogi Gdańska i Królewca.
No, trzeba pamiętać cały czas o tym, że wszyscy zakładali szybką wojnę. Krzyżacy myśleli, że szybko pokonają armię polską. Polacy myśleli o szybkim zwycięstwie i tak wyglądało. Przecież w początkach powstania tak zwanego w 1454 roku właściwie wszystkie zamki przeszły i ziemię na stronę króla poza Malborkiem i poza jeszcze jednym, zdaje się, Sztumem. Natomiast sytuacja zaczyna się zmieniać, bo ta klęska pod Chojnicami pospolitego ruszenia i to poważna klęska, kiedy armia polska została rozbita, właściwie była sygnałem dla zwyczajnych ludzi, chłopów, mieszczan, rzemieślników, że to chyba tak się szybko nie potoczy.
Tak łatwo nie pójdzie.
I że rzeczywiście Krzyżacy są stroną mocniejszą. Mówiliśmy o tym, że Krzyżaków wspierali papieże kolejni, wspierali cesarze. Poza tym mieli bardzo dobrą prasę, powiedzielibyśmy, i odbiór w zachodniej Europie. Mieli wielu gości, którzy walczyli tutaj na naszych ziemiach.
To jest zresztą taki okres niezwykle ciekawy, dlatego że on odgrywa ważną rolę do tworzenia się późniejszej elity Prus Wschodnich, dlatego że w momencie, kiedy Krzyżacy odkryli, że nie są w stanie już tej wojny finansować, zaczęli sprowadzać najemników na nieco innych zasadach niż do tej pory, czyli mówiąc najkrócej, obdarowywać tych najemnych rycerzy, którzy przybywają z zachodniej Europy, a głównie z głębi Niemiec, ziemiami na terenie Prus. To jest moment, kiedy tworzy się nowa elita późniejszych Prus Wschodnich. Ogromna część tych słynnych rodzin państwa pruskiego z XVIII i XIX i początków XX wieku wywodzi swoją tradycję często właśnie od owych najemnych rycerzy, którzy w okresie wojny trzynastoletniej przybyli na wschód.
No, ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do samej specyfiki tej wojny trzynastoletniej, bo my mówimy często w szkołach, na studiach, w prywatnym życiu, o wojnie 13-letniej. Ale ona dlatego tak długo trwała, że właśnie brały udział małe oddziały. Tym się różniła od poprzednich wojen, że to były oddziały po kilka tysięcy tylko żołnierzy czy rycerzy. I one rozstrzygały często w różnych potyczkach dalsze losy tej wojny. A wojna była trudna, dlatego że wszyscy musieli się żywić. Przecież były istotne żniwa, potem zbiory. W zimie zamierał właściwie ruch, że tak powiem, wojenny. Wszyscy się zamykali w zamkach. Dobywanie zamków wcale nie było prostą sprawą, bo wymagało machin oblężniczych, artylerii, żołnierzy, piechoty. Więc ta wojna dlatego tak długo trwała, że właściwie toczyła się ze zmiennym szczęściem, toczyła się z przerwami, były zawierane rozejmy i to dosyć długie, półroczne na przykład. Także ta wojna nie absolutnie była podobna do wojny pierwszej światowej czy drugiej, zwłaszcza kiedy szybkie zwycięstwa, szybkie uderzenia były charakterystyczne dla działań wojennych. I tutaj działali głównie zaciężni, a zaciężni to są olbrzymie pieniądze. W związku z tym te oddziały właśnie zarówno po stronie polskiej, jak i krzyżackiej nie były liczne. Ale też trzeba pamiętać, że imano się bardzo niehonorowych sposobów walki. Tutaj mówi się o przerzucaniu na przykład zepsutego mięsa do obleganych zamków, strzelania z kusz i łuków z zatrutymi strzałami. Poza tym często były organizowane wyprawy odwetowe. Pustoszono wręcz pola i pustoszono zbiory chłopów i magazyny mieszczan. No więc nic dziwnego, że obawa przed przedłużeniem wojny i takim prowadzeniem wojny właściwie ciągle zmierzała do opowiedzenia się po stronie silniejszej, po stronie bardziej skutecznej. Stąd te wahania sympatii raz krzyżackiej, raz polskiej. Ale chwała właśnie tutaj królowi polskiemu, który wbrew wielu doradcom jednak absolutnie zdecydował się na tą wojnę, a potem konsekwentnie ją prowadził. Były takie próby, żeby ją zakończyć w jakimś momencie, żeby jednak podjąć rokowania. Te rokowania właściwie były cały czas prowadzone w czasie wojny 13-letniej i to różnymi kanałami. Ale chwała królowi, który absolutnie konsekwentnie dążył do sukcesu i do rozwiązania problemu zakonu krzyżackiego raz na zawsze.
No to w takim razie jeszcze na chwilę wróćmy do Gdańska, bo to jest też taki czas, kiedy ten nasz Herman Stargard, który zaangażował się na początku bardzo w ten projekt, jakby to ładnie powiedzieć, tego inkorporowania Prus do Królestwa Polskiego, był jednym z tych, którzy udzielili Jagiellończykowi pożyczki. Co prawda miasto Gdańsk uzyskało w zamian za to Puck pod zastaw, ale to zaangażowanie zaowocowało też kłopotami, dlatego że przypomnijmy, że w 1456 dochodzi do takiego zamachu stanu tu w Gdańsku, on się nazywa Bunt Kogego. To jest taki moment, kiedy to okazuje się, że ta elita gdańska, która prowadziła tę politykę, nie wzięła pod uwagę opinii dużej części pozostałych mieszkańców miasta, którzy spodziewali się, że po pierwsze, jakby to powiedzieć, szybciej pójdzie, że będzie to bardziej korzystne. Jakoś już, jakby to powiedzieć, zburzenie krzyżackiego zamku przestało ich jakby bawić i cieszyć. Okazuje się, że trzeba łożyć pieniądze na tę wojnę, no i nie ma z niej aż tak dużo korzyści. I dochodzi do obalenia naszego Hermana Stargarda i przez pewien czas Gdańskiem rządzi taka, bym powiedział, rebeliancka nieco władza.
No, każda wojna też wyciska swoje piętno na tych, którzy są najniżej, jak Konopnicka mówiła, że najczęściej giną chłopy, a najbitniej się biją króle. No więc nic dziwnego, że wielu gdańszczan po prostu musiało służyć w oddziałach, które zdobywały Malbork, czy brały udział w wyprawach wojennych na Żuławach, na ziemi pomorskiej. Ci ludzie ginęli, ci ludzie byli ranni, ci ludzie właściwie nie mogli pracować i nie mogli zdobywać pieniędzy na życie.
Choć właśnie tutaj warto podkreślić, że ten bunt Kogego to jest taki bunt też społeczny, bardzo silny, który zresztą chyba, jak się wydaje, w tym czasie wiele europejskich miast przechodziło. To był też taki okres, kiedy władza patrycjatu, czyli tych najbogatszych rodzin, zaczyna być znacznie mniej popularna w wielu europejskich miastach i przez wiele miast europejskich przechodzi taka fala niezadowolenia właśnie ze strony biedniejszych i nieco mniej wpływowych warstw społecznych w poszczególnych miastach. No, jest... Tutaj nakłada się on na tę wojnę i na ten konflikt. On nabiera charakteru politycznego, choć jak się wydaje, dzięki pewnej zręczności władzy królewskiej, Gdańsk mimo tej zmiany politycznej na okres kilkunastu miesięcy nie dochodzi do tego, żeby Gdańsk wyłamał się z owej koalicji miast przeciwko Krzyżakom.
Trzeba pamiętać, że Gdańsk był miastem portowym, miastem, w którym wytwarzano, budowano statki, miasto, które właściwie żyło z pośrednictwa handlu między Polską a całą zachodnią Europą, więc Krzyżacy, którzy stosowali cały system ceł, cały system różnego rodzaju ograniczeń na handlu wiślanym, no byli takim korkiem, który korkował rozwój swobodny żeglugi na Wiśle i spław towarów i jednocześnie możliwości potem przekazywania, sprzedawania tych towarów na zachód. I to był główny motyw. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że Krzyżacy są hamulcowymi, że Krzyżacy niezbyt łaskawym okiem patrzą na ten handel wiślany, wolą nakładać podatki, wolą nakładać różnego rodzaju cła, które finansowo dotykały wszystkich. I to był główny motyw, że trzeba z tą władzą krzyżacką skończyć i każdy, kto sobie uświadamiał ten motyw, no po prostu był sojusznikiem państwa polskiego. No i kto był takim sojusznikiem? Oczywiście armatorzy, kupcy, właściciele spichlerzy. No ta klasa uprzywilejowana, natomiast ci, którzy nie byli posiadaczami, pewnie mieli trochę opcję inną i inaczej sobie uświadamiali życie i alianse i inaczej sobie uświadamiali przyszłe życie, trochę abstrakcyjne, bo czy oni byli pewni, że zamiana jednego panującego na drugiego przyniesie radykalne zmiany na ich poziomie. Trudno to...
No w każdym razie, jeśli chodzi o Gdańsk, to po tych kilkunastu miesiącach pewnego społecznego zamieszania w mieście dochodzi do takiego zwycięstwa tego obozu, który uosabia nasz bohater, czyli Herman Stargard, którego politycznie popieramy, choć jego postawa społeczna już wydaje się być bardziej dyskusyjna, no ale jakby to ładnie powiedzieć, w wczesnych czasach to bogaci raczej rządzili. No i dochodzi do takiego aktu zemsty, tak to chyba trzeba powiedzieć, dlatego że ten obóz buntowników zostaje, jakby to powiedzieć, wyaresztowany, a sam Kogę stracony w 57 roku. No ale wróćmy teraz do Hermana Stargarda, który w następnych latach odgrywa dużą rolę, już jako przywrócony na urząd burmistrza, dlatego że dowodzi oddziałami gdańskimi pod Gniewem. No i wreszcie w 61 roku dochodzi do tego tragicznego dla niego próby, jakby to powiedzieć, kolejnego nawiązania bliskiego kontaktu z Kazimierzem Jagiellończykiem, dlatego że trafia on wtedy pod Grudziądzem do niewoli krzyżackiej.
To była postać wybitna. Wieloletni rajca, ławnik, sędzia, burmistrz. Tak dużego miasta, jednego z największych w Europie, trzeba pamiętać. Więc gdańszczanie mu wierzyli, gdańszczanie zawierzali mu swoją przyszłość, swoje prosperity. No, był na pewno bardzo skuteczny, a też powierzano mu dowodzenie oddziałami gdańskimi. To była postać niezwykle ważna. Król doceniał jego talenty polityczne, bo zapraszał go na wszystkie spotkania, które miały miejsce w Toruniu czy na Pomorzu. także był brany pod uwagę jako wręcz doradca króla w tych różnych sytuacjach. No ale to musiało też pewnie dotrzeć do Krzyżaków i też musieli sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli chodzi o Hermana Stargarda, to sojusznika już w nim pewnie nie będą mieli. No więc dochodzi do przechwycenia Hermana Stargarda, który próbował dostać się do obozu królewskiego na kolejne narady. Różnie mówi się, które to miejsce było. Spotkałem się z kilkoma pod Trzewem, po Stargardem Gdańskim, ale nieważne. To ważne jest, że został przechwycony i uwięziony w czerwcu na zamku w Gniewie. No więc wydawałoby się, że taka postać powinna raczej podlegać różnego rodzaju przetargom politycznym i różnego rodzaju wymianom na podobnych przywódców wojsk krzyżackich, którzy byli w niewoli polskiej. Ale tutaj mamy sytuację zupełnie przedziwną, dlatego że ten wspaniały burmistrz był torturowany, trzymany w strasznych warunkach. Albo z jednej strony starano się wydobyć z niego jakieś tajemnice, które posiadał, albo też jego postawa musiała być nieprzejednana i wręcz manifestowana wobec tych, którzy go męczyli. Mówi się o tym, że to nie byli krzyżacy, ale żołnierze najemni, to byli najemnicy, ale może nie chcieli mu zapomnieć jego działań bojowych pod Gniewem w 57 roku, co prawda nieudanych, ale pewnie był zauważony jako jeden z dowódców wojsk oblegających Gniew. W każdym bądź razie wydawałoby się, że najłatwiej byłoby wymienić tak znaczącą postać na podobne, jak mówię, postaci w niewoli polskiej. I tutaj dochodzi do przedziwnej sytuacji, mianowicie burmistrz po całej serii tortur 4 października 1461 roku, jak mówią dokumenty, został wrzucony do studni zamkowej, do jednej ze studni zamkowych i tam dokonał żywota.
No, dramatyczna historia. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli też na to z pewnej perspektywy. Znaczy, on tego zwycięstwa nie doczekał, ale to zwycięstwo przechyliło się na stronę zarówno tych buntowników w Prusach, jak i Królestwa Polskiego. I ten plan polityczny, który w 1454 roku został zapoczątkowany, został jakby dokończony. Więc mówiąc najkrócej, jego strona odniosła sukces. Wojna trzynastoletnia doprowadza do, co prawda, podziału Prus, ale ta najważniejsza, najsilniejsza gospodarczo wzdłuż Wisły przebiegająca część Prus wchodzi w skład Królestwa Polskiego i czekają ją w następnych 2 czy 3 stuleciach okres niezwykłej prosperity.
O, na pewno odniósł sukces, bo opowiedział się po właściwej stronie, nie dał się złamać. Był wierny swoim przyrzeczeniom i swojej perspektywie politycznej. No i w pewnym sensie był i wizjonerem tych wszystkich wydarzeń, które potem miały miejsce, bo trzeba o tym pamiętać, że nie przeszedł z powrotem na stronę krzyżacką, czy nie podjął takiej próby. A pokój toruński, drugi pokój toruński, który zakończył po 158 latach panowanie krzyżackie, no był właściwie sukcesem, bo nikt nie mógł sobie wyobrazić, że taka po prostu najbardziej, taki najbardziej zły scenariusz potem się pojawi tych politycznych wydarzeń, bo przecież odzyskaliśmy dostęp do morza, odzyskaliśmy te najbardziej istotne ziemie, które pozwoliły państwu polskiemu na dalszy rozwój, na ten spław swobodny Wiślany. No i dalsze ziemie, te ziemie, które nie wcielono do państwa polskiego, były schołdowane. Wielki mistrz musiał składać hołd polskiemu królowi i to było lenno państwa polskiego.
Nikt nie mógł przewidzieć, że jednym z z państw, które będą dokonywać rozbioru Polski w XVIII wieku, będą właśnie owe Prusy, które z tej enklawy wschodniopruskiej ocalonej podczas pokoju toruńskiego się będzie wywodziło.
Pomimo takiego wielkiego zwycięstwa państwa polskiego, to król oprzedł się z wielkim mistrzem łagodnie, bo został członkiem Rady Królewskiej, mógł bywać w różnego rodzaju konwektyklach i naradach. Poza tym obiecywał i był obowiązany dostarczyć pomocy wojskowej. No wydawałoby się, że nawet rozwój ekonomiczny i polityczny tego byłego zakonu krzyżackiego, powiązany z prosperity i rozwojem Polski, mógł zapewnić świetlane lata wielkiemu mistrzowi i zakonowi. No ale historia inaczej wyreżyserowała wydarzenia, poszli inną drogą.
To prawda. Ale o tym okresie wojny 13-letniej z całą pewnością powinniśmy pamiętać. 4 grudnia o 10.30 na zamku w Gniewie odbędą się uroczystości poświęcone Hermanowi Stargardowi w 555. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Opowiedzieliśmy trochę zarówno o nim samym, jak i o tle historycznym wydarzeń. No, próba po latach przypomnienia jego osoby i nazwiska.
No warto, naprawdę warto, bo ta postawa jest wzorcem dla pokoleń, które nastąpiły po wojnie 13-letniej, ale też i dla nas. Był twardy, był zwolennikiem państwa polskiego, bogatego, otwartego, wolnego. Państwa, które nie jest państwem, dzisiaj powiedzielibyśmy, policyjnym czy
opresyjnym.
Opresyjnym, dyktaturą. I no, tak
z całą pewnością jest jednym z tych bohaterów gdańskich, których warto przypominać, którzy odegrali ważną rolę też w historii właśnie nie tylko samego miasta, ale także właśnie owych związków z Królestwem Polskim. Myślę, że rzeczywiście z całą pewnością, myślę, że od tej konferencji będzie nam łatwiej przypominać sobie to nazwisko i będziemy też próbowali, podejrzewam, jakoś uczcić osobę. Myślę, że to warto podkreślać i warto tę historię jeszcze raz opowiadać. Przypominam, że Adam Koperkiewicz był dziś moim gościem, a obchody rocznicowe 4 grudnia na zamku w Gniewie. Te osoby, które będą miały okazję, możemy tam zaprosić. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję i dziękuję moim gościowi.
Dziękuję.